Witamy Państwa w kolejnym programie interwencyjnym po stronie prawdy, Adam Ślusarski. Tym razem witamy Państwa ze stolicy naszego państwa, z cmentarza Służowieckiego przy ulicy Wałbrzyskiej. Zaaresztowana pamięć, zaaresztowana prawda to temat naszego dzisiejszego spotkania. Chcemy dzisiaj mówić o tym, że uniemożliwiono przez bardzo długi czas doszukiwania się prawdy, tego, kto pomordował naszych patriotów i do dziś nie oddano im jeszcze czci. Zostańcie Państwo z nami. Temat dotyczy nie tylko Warszawy, ale każdego z nas, każdego, kto czuje się Polakiem. Rozmawiamy z panem Tadeuszem Markiem Płużańskim, prezesem Fundacji Łączka. Panie prezesie, słowo Łączka już jest, można powiedzieć, dobrze zakodowane w naszych umysłach. Dzisiaj nie będziemy mówić tylko o Łączce, ale głównie o cmentarzu Służewieckim przy ulicy Wałbrzyskiej. Co tutaj się stało, co tak bardzo nas wszystkich bulwersuje? Pan jako osoba z tej fundacji, ależ również zainteresowana i zaangażowana w to, co tutaj się odbywa. Prosimy, aby nas pan wprowadził w to, co takiego bulwersującego stało się i mamy nadzieję, że już powoli odchodzi w niepamięć.
Ja bym chciał, żeby Służew był też nazwą powszechnie znaną w całej Polsce, tak jak już mamy do czynienia z Łączką, prawda? Łączka, kwatera EU, na to słowo każdy Polak, każdy patriota już ma otwarte serce, już wie, co to jest za miejsce, że jest to miejsce tragiczne, miejsce grzebania ofiar reżimu komunistycznego. Służew jest drugim takim miejscem, a właściwie pierwszym, jeśli chodzi o chronologię, bo to tutaj właśnie z katowni ubeckiej przy ulicy Rakowieckiej i też z innych miejsc, z aresztów informacji wojskowej, z centrali bezpieki przy ulicy Koszykowej, oprawcy komunistyczni przewozili potajemnie zamordowanych polskich patriotów i wrzucali ich do dołów śmierci. My właściwie chodzimy teraz po tych dołach śmierci. Cały Służew jest, no tu jest cmentarz na górze, ale można powiedzieć, że jest też cmentarz podziemny. Szacuje się, że około 3000 osób nawet może tkwić schowanych pod ziemią. A co tutaj się stało? No, stała się rzecz bardzo dziwna. Aresztowano trumienki ze szczątkami naszych narodowych bohaterów, szczątkami wydobytymi przez ekipę naukową profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Interweniowała prokuratura powszechna, interweniowała policja. Potem dopiero dowiedzieliśmy się, że to wszystko stało się na wniosek prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej. Dyspozycję odpowiednią wydał pan prokurator, zastępca prokuratora generalnego, pana Seremeta, Dariusz Gabriel. On poprosił organa prokuratury powszechnej o interwencję, o przejęcie tego dorobku pracy naukowej ekipy profesora Szwagrzyka. I no, my tutaj byliśmy razem z wolontariuszami, przyglądaliśmy się temu, co tu się dzieje. I, no, i rzeczywiście wkroczyła policja, otoczyła miejsce, gdzie zostały złożone owe trumienki. Nie można było tam się dostać do środka. A potem przyjechał zakład pogrzebowy i wywiózł w nieznanym kierunku te wydobyte szczątki naszych patriotów. Z tego, co słyszymy, trwa jakieś dochodzenie w tej chwili w takiej sprawie, właśnie, co to są za szczątki. No to jest moim zdaniem niepoważne, co się stało, prawda? Haniebne i niepoważne, bo wszyscy dobrze wiemy, czego szukała ekipa profesora Szwagrzyka. Szukała szczątków pomordowanych więźniów politycznych. I tak też brzmiały oficjalne komunikaty również Instytutu Pamięci Narodowej, że celem tych badań tutaj jest właśnie odnalezienie jak największej ilości naszych bohaterów. No i stała się rzecz przedziwna, bo Instytut Pamięci Narodowej scedował tę sprawę na organa powszechne. I teraz właściwie IPN pytany o to, co się dzieje, przedstawiciele IPN-u pytanie o to, co się dzieje z tymi szczątkami, rozkładają ręce, mówią, że nie wiedzą. To proszę rozmawiać z prokuraturą. My nie jesteśmy władni. My się pozbyliśmy sprawy w domyśle i nie wiemy, co się dzieje w naszej własnej sprawie, bo ja przypomnę tylko, że Instytut Pamięci Narodowej został powołany właśnie do tego, między innymi do tego, żeby badać zbrodnie komunistyczne. I taką zbrodnię komunistyczną popełniono tutaj na Służewiu przy ulicy Wałbrzyskiej, taką zbrodnię komunistyczną popełniono też na warszawskiej Łączce. No i można sobie zadać pytanie w związku z tym, jeśli IPN się zrzeka, prawda, swoich kompetencji w tej sprawie, no to do czego zmierza właściwie? Prawda? Słyszymy różne głosy również polityków, którzy od lat chcą zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej, zlikwidować Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Czy o to chodzi? Czy to jest ten plan, prawda, który teraz się realizuje, żeby no, udowodnić, że ta placówka w ogóle nie jest potrzebna. Ja jednak mam nadzieję, że te prace będą kontynuowane. Jak mówiłem, chodzimy po jednym wielkim grobowcu, po jamach grobowych naszych bohaterów. I takich miejsc w Polsce jest masę, prawda? Jest Łączka, ale w całej Polsce są tego typu miejsca. Jeżeli my będziemy blokować te sprawy na Służewiu czy na Łączce, my się nie doczekamy, żeby wydobyć wszystkich naszych bohaterów z całej Polski. I ja myślę, że i mam nadzieję, że będziemy jednak postępować w przeciwnym kierunku.
Dziękuję. Mówił pan Tadeusz Marek Płużański, prezes Fundacji Łączka. Przejdę do wiceprezes tej fundacji, pani Beaty Sławińskiej. Pani Beato, dziwna atmosfera panuje wokół tych szczątków, które są pod ziemią i wokół tych, które już zostały wydobyte. To jest program Po Stronie Prawdy. To z panią głównie rozmawiałem i konsultowałem to, kogo zaprosić i w jakiej formie. I to pani również wie o tym, że jakaś dziwna atmosfera, jak nie milczenia, to jakiś obaw panuje przed tym, żeby przyjść w publiczne miejsce i przed telewizją ogólnopaństwową przyjść i mówić o pomordowanych naszych patriotach.
No ta atmosfera, mam wrażenie, wynika jak gdyby z atmosfery politycznej, która jest w naszym kraju. Z tego, że o bohaterach zbrodni komunistycznych jest bezpiecznie nie mówić. Odsunąć ich w niepamięć na jakiś bezpieczny czas. Przypomnę, że tylko w tym roku są wybory do samorządów. Na jedną z osób blokujących pracę na Łączce, bo mówię tutaj w tej chwili o Łączce, jest wojewoda mazowiecki Jacek, bodajże nazwisko Karnowski. Kozłowski, oczywiście, że Kozłowski. On wysłał pismo do IPN-u, w którym napisał, że na podstawie obowiązującego prawa nie ma możliwości uznania Łączki i Służewia również za cmentarz wojenny, a to sprawiłoby, że po prostu można byłoby kontynuować prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Druga rzecz jest taka, że jeśli chodzi o te szczątki, które zostały znalezione tutaj na Służewiu, 4 szkielety pełne, podjęte z ziemi. Tak jak powiedział Tadeusz Płużański, one są w tej chwili w Zakładzie Medycyny Sądowej. Z doniesień prasowych wiemy, że prawdopodobnie zostaną zwrócone IPN-owi, ponieważ Zakład Medycyny Sądowej w Warszawie prawdopodobnie stwierdził, że są starsze, mają więcej niż 50 lat, czyli pochodzą właśnie z tego okresu, kiedy żołnierze niezłomni, więźniowie polityczni komunizmu byli mordowani.
Pani Beato, w całej Polsce trwają akcje zbiórek pieniędzy na to, aby państwo polskie miało pieniądze na identyfikację. Wielka akcja, żeby to nagłośnić i żeby po prostu społeczeństwo dało pieniądze na coś, co powinno być od ręki dane i przeprowadzone. Z jakimi tutaj trudnościami również się spotykaliście? No i komu należałoby, może nawet w tej części programu, ale już podziękować za wsparcie, jakie otrzymaliście?
Podziękować należy wszystkim Polakom, którzy składali się, którzy brali udział w tej kwestii 1 marca, przypomnę. Ta kwestia była organizowana przez Fundację Niezłomnie ze Szczecina, nie przez nas. Ale wsparcie Polaków było rzeczywiście imponujące. Z tego, co donosiła Fundacja Niezłomnie, zebrali około 200 tysięcy złotych. Część tych pieniędzy została przeznaczona na zakup sprzętu, który przyspieszałby identyfikację DNA. Proszę zauważyć, że od pewnego czasu, a do 20 mniej więcej 8 lutego, kiedy miała miejsce konferencja w Belwederze, nic nie wiemy o identyfikacjach. I tutaj się znowu pojawia pytanie, dlaczego nie wiemy, czy już został ktoś zidentyfikowany, jaka liczba osób została zidentyfikowana. My po prostu nic nie wiemy. Jest wielkie jedno milczenie. Milczenie o znalezionych żołnierzach podziemia antykomunistycznego, milczenie o identyfikacjach, milczenie w ogóle jak gdyby oblega całą tą sprawę, okrywa całą tą sprawę. My nic nie wiemy. Wiemy tylko, że są kłopoty formalno-prawne, których nie można przezwyciężyć obecnie istniejącym prawem.
Dziękuję, mówiła pani Beata Sławińska, wiceprezes Fundacji Łączka. Proszę państwa, jak to jest w naszym kraju, że ludzie po prostu boją się, aby przyjść i mówić o tym, co tutaj ma miejsce, a więc o pomordowanych Polakach, pomordowanych patriotach. Boją się również urzędnicy, no bo można stracić pracę, można również nie uzyskać awansu. Czy tak powinno być w naszym państwie? Jak to jest, że społecznie, obywatelsko zbieramy pieniądze, aby tego typu rzeczy móc dokonywać? Czyżbyśmy mieli w Polsce dwie Polski, Polskę obywatelską i Polskę społeczną. Jakie wnioski można wyciągnąć z tego programu? Zostańcie państwo z nami, będziemy zadawać jeszcze wiele pytań. Ksiądz Józef Maj. Ksiądz tutaj z tym cmentarzem jest związany w sposób szczególny.
Tak, byłem blisko 30 lat proboszczem tutaj na tym terenie, więc teren znam i to za moich czasów znaleźliśmy pierwszy formalny ślad lokalizacji ludzi zabijanych potajemnie dzięki księdzu Rębowskiemu, którego wychowanek jest na tym... Pilecki.
Pułkownik Pilecki.
Tak, też służewiań. To był mężny człowiek, ksiądz Wyrębowski. I zostawił po sobie korespondencję z Alojzym Grabickim, dyrektorem więzienia na Mokotowie, i mówi, że już od dłuższego czasu dzieją się dziwne rzeczy wokół cmentarza na Wałbrzyskiej. Przywożą ludzi, chowają, a my nie wiemy, kogo chowają, co to za ludzie, kto chowa.
Przypomnijmy, księże, w jaki sposób tych ludzi chowano, bo tu się żadne pochówki nie odbywały, tylko z tego, co wiemy, rzucano ludzi po prostu do dołu.
Więc chowano ich różnie. Właśnie kiedy w 93 roku wraz z całym jeszcze żyjącym komitetem, bo teraz wraz z panią profesor Otwinowską i panem premierem Olszewskim i panem sędzią Nizieńskim, zostało nas czwórka żyjących z tego komitetu, który to wszystko zaczął. I myśmy, prawda, no, dzięki tej odrobinie papieru, którą ksiądz Wyrębowski zostawił, mogli zacząć, prawda, pracę i upamiętnić to wszystko. No, ja tu rzeczywiście znam, tu, ale wie pan, nie wiem, naprawdę nie wiem, jaka jest przyczyna takiej nerwowej zupełnie postawy różnych środowisk, jak się zacznie cokolwiek tutaj na Służewie. Ja to zauważyłem, kiedy w 93 roku dawałem wywiad dla Niedzieli, to później nazwano mnie publicznie w różnych publikacjach konfabulantem, a ja mówiłem wtedy około 2000 ludzi, że tu jest pochowanych i że są zbiorowe, bo rzeczywiście chowano bardzo różnie. Ksiądz Intuat Mączyński zostawił ślad pamięci spisany, że Halszka Czcińska została pochowana indywidualnie, ale polana wapnem, bo w 3 dni po pogrzebie już twarz była zupełnie nie do rozpoznania. Były zbiorowe groby. Tutaj państwo, którzy pracowali, znaleźli 2 zbiorowe groby. A to też mi zarzucono jako jakąś fantazję, prawda? Były gdzie nie wiadomo z jakiego powodu, bo księdza proboszcza Wyrembowskiego oddalono od tego cmentarza i władzę nad tym cmentarzem powierzono niejakiemu panu Lesiakowi, niesławnej pamięci.
Z tej słynnej szafy Lesiaka?
Poproszę o zwolnienie mnie z tego, z odpowiedzi na to pytanie. Prawda? No, ale był ubek. To był ubek. No, i on sprawował władzę tutaj nad tym cmentarzem. I on decydował. I nigdy nie wiemy, z jakiego powodu chowali szybko, nie zalewali wapnem, tylko kładli na następne warstwy, prawda? Ale szczęśliwie pan profesor Szwagrzyk pokazał mi te zdjęcia lotnicze, które z lat 1945-48, które dokumentują prawie dzień po dniu, co się tutaj działo i jak rozrastał się ten tajemny cmentarz. Także nie wiem doprawdy, czy co tak denerwuje tych ludzi, którzy są związani z dawnym układem tutaj na Służewie. Czy zakres, bo to wygląda na to, że to jest największe cmentarzysko od tych ludzi zabitych po II wojnie światowej, prawda, w Durze jest w Lasach Boguckich koło Pińczowa. To chłopów tam chowali z więzienia Pińczowskiego. Prawda? Czy to, co tutaj, nie wiem, co pani mi pokazywała, czy profesor, znaleziono szkielet człowieka z czaszką, który może być symbolem tego wszystkiego, co czyniono z tymi ludźmi. Zdruzgotany kręgosłup i wybita szczęka, wybite zęby, zmasakrowany nos. To zdjęcie tej czaszki, tej jednej czaszki, ono mogło być symbolem tego wszystkiego, co tutaj robiono. Ale panie redaktorze, jedna jest sprawa, którą chciałbym wykorzystać, że jestem przy głosie. Apeluję do wszystkich, od których to zależy, żeby wreszcie to miejsce uznano za miejsce pamięci narodowej i prawem ochroniono to miejsce. Bo jeden Bóg wie, kto może przyjść do władzy, jakie mogą być meandry życia publicznego, to tylko Bóg wie. A tutaj od lat człowiekiem, który pozytywnie odpowiedział, jedynym, był prezydent Warszawy Lech Kaczyński, ale krótko rządził i sprawa upadła. A sprawa jest ogromnej wagi, ogromnej, żeby prawem ochronić to miejsce.
Dziękuję, mówił ksiądz Józef Maj. Przejdę do rozmowy z panią profesor Barbarą Otwinowską, wywołaną wcześniej przez księdza. Panie profesor, również w tym komitecie działała i chcieliście upamiętnić tych ludzi i to, co tutaj się działo. W jaki sposób? Co robiliście?
Ja chciałam powiedzieć, że ja miałam podwójną motywację i podwójną motywację dzisiaj mam, żeby tutaj przybyć. Mianowicie ja oprócz tego, że miałam zaszczyt być w powołanym przez księdza Maja komitecie do spraw właśnie pamięci i uczczenia tych bohaterów, którzy tu znaleźli swoją ostatnie miejsce pobytu, można powiedzieć, Oprócz tego byłam więźniem politycznym właśnie w tamtych czasach, na Mokotowie, 47-49. I pamiętam te wieczory. W więzieniu zawsze był obyczaj, że pod koniec dnia chodził tak zwany przodownik, czyli taki starszy strażnik, i odbywał apel. I było, trzeba było powiedzieć, że cela taka, więźniów tyle i tak dalej. No i to najczęściej koło godziny 6, 6:30 były te apele. A czasami były takie wieczory, że apel się opóźniał. Opóźniał się o godzinę, o dwie, o trzy. Chodziłyśmy po celi i wiedziałyśmy, bardzo zdenerwowane, i wiedziałyśmy, że w związku z tym, że to jest wieczór dokonywania egzekucji na Mokotowie. Były wśród nas sporadycznie, ale koleżanki, które miały swoich mężów, braci, ojców, o których się bardzo bały i którzy właśnie w tych latach ginęli.
Pani profesor, o mały włos, pani profesor, przepraszam, o mały włos, panie profesor, nie podzieliła losu tych ludzi i o mały włos nie stoimy na pani grobie.
Proszę?
O mały włos nie stoimy na pani grobie, bo pani w tamtym czasie w tych więzieniach przebywała.
No nie, ale ja nie byłam zagrożona karą śmierci. Natomiast karę śmierci miał mój brat cioteczny, dla którego, że tak powiem, siedziałam. I nie za którego, tylko z powodu współpracy z nim. On był kurierem z drugiego korpusu do rotmistrza Pileckiego. Nie mógł już jakoś nawiązać kontaktu i zostawił u mnie pewne dokumenty, z którymi nie mógł się po ulicach plątać oczywiście. No i jednym słowem później te dokumenty zostały u mnie znalezione. Faktem jest, że w każdym razie, więc moja sprawa to była sprawa, no, że tak powiem, jak zawsze mówię, dosyć niewielkiej wagi, moja osobista sprawa. No to fakt, że byłam w tych, jak się mówi dzisiaj, kazamatach, prawda? Ale chodzi o to, że po prostu brałam udział uczuciowy w tych przeżyciach moich koleżanek. W związku z tym ci, którzy ginęli, nie byli nam obcy. Myśmy wiedziały od tych bliskich im kobiet, z którymi byłyśmy, właśnie kto to jest, z jakiej organizacji, z jaką schlubną przeszłością. Także to dla nas nie są postaci anonimowe.
Dziękuję pani profesor. Mówiła pani profesor Barbara Otwinowska. Proszę państwa, będziemy dalej kontynuować nasz program i będziemy próbowali zwrócić państwa i władzy uwagę na to, że należy czcić bohaterów i należy również oddać im cześć i przede wszystkim nauczać młode pokolenie. No ale jak nauczać, skoro szczątki ich są po prostu pod ziemią, jeszcze nawet niezidentyfikowane w bardzo wielu przypadkach. Zostańcie państwo z nami. Kontynuujemy nasze rozmowy ze sowieckiego cmentarza przy ulicy Wałbrzyskiej. Tutaj są pochowane osoby represji komunistycznych. Tym z państwa i tym z nam, którym mogłoby się wydawać, że to tylko historia, że to było już bardzo dawno temu, że nie żyją ludzie, którzy mogliby opłakiwać tych, którzy leżą tutaj. A jednak okazuje się, że są tacy, którzy odnaleźli swoich rodziców również w tego typu miejscach. Taką osobą jest pani Elżbieta Smolińska-Belen, córka Eugeniusza Smolińskiego, żołnierza AK. Pani Elżbieto, pani gdzie indziej, ale odnaleziono pani ojca.
Tak, miałyśmy z siostrą to szczęście, że Ojciec został odnaleziony na powązkowskiej łączce. Mało to, że odnaleziony, to zidentyfikowany. I zidentyfikowany w pierwszej trójce identyfikacji łącznie z ojcem pana Bukowskiego i pana Łukasika. To bardzo bolesny moment, ale jednocześnie ogromna radość, że wreszcie te jego szczątki będzie można czcić. I oby tak się stało, bo wszystko to, co powiedzieli moi przedmówcy, to jest smutna prawda tycząca dzisiejszej rzeczywistości. I myślę, że wszystkie działania zarówno pana prezesa Płużańskiego, jak i pani Beaty, wiceprezes, jak i piękna postać księdza Maja, o którym nawet jeżeli się z jego parafii nie pochodzi, to słyszało się od lat i bardzo dużo o nim wiemy. I uczestniczyliśmy wtedy, kiedy jeszcze w przypadku mojego ojca nie wiadomo było, gdzie go szukać, ponieważ informacja, którą mama dostała w 1949 roku na Rakowieckiej, że takiego tu nie było, nie ma i o kogo ona pyta, poprzednie widzenie marcowe odbyło się w obecności ojca, mojego ojca, z mamą i z nami dwiema, na co pozwolono. To wracając do parafii świętej Katarzyny, uczestniczyłyśmy z żyjącą jeszcze wtedy mamą najpierw w pochowaniu prochów tuż przy kościele, po czym w uroczystości otwarcia i tam zawsze wędrujemy z moją najbliższą rodziną, córką, zięciem i wnuczką, która teraz jest dorosłą osobą, ale jak była mała, to prosiła mnie w ten sposób: chodźmy, babciu, do pradziadunia na cmentarz z kamieniami.
I tak. Dlaczego cmentarz z kamieniami? Bo niektórzy nie wiedzą.
Cmentarz z kamieniami to są te ogromne głazy, na których bardzo piękny tekst jest zamieszczony. Natomiast rozerwane kraty jest to symbol.
Dziękuję. Mówiła pani Elżbieta Smolińska-Bellen. Widzę tutaj panią ze zdjęciem. Pani tutaj przyszła. Kto jest na tym zdjęciu?
To jest zdjęcie brata mojej babci, to jest Hieronim Dekutowski.
A pani jest?
Hieronim Zapora, jestem Grażyna Chojecka, krewna Zapory. My mamy to szczęście, że Hieronim Dekutowski został odnaleziony dzięki profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi i zidentyfikowany. Natomiast do czasu tego odkrycia w naszej rodzinie też mówiono, że jest pochowany albo na Służewiu, albo na Powązkach. To było, nie wiem skąd rodzina miała te informacje, bo ale takie właśnie głosy chodziły, więc co prawda nigdy już, znaczy, myśleliśmy, że nigdy nie uda się coś takiego jak ekshumacja czy Hieronima Dekutowskiego, czy innych jego podkomendnych, i to jest dla nas no, wielkie wydarzenie. Tyle, że czekamy na trzeci etap ekshumacji, jeśli chodzi o Łączkę. No i dochodzi tutaj sprawa tego Służewia.
A więc jest sens, aby tutaj dokonywać tych ekshumacji i powiedzmy wprost, jak najszybciej.
To jest nie tylko sens, ale i obowiązek nasz. Jeżeli nie jesteśmy państwem komunistycznym, jesteśmy wolnymi Polakami, to powinniśmy to zrobić jak najszybciej.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panią Grażyną Chojecką, siostrzaną wnuczką majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. Proszę państwa, chcemy przywrócić pamięć, chcemy przywrócić godność poprzez dzisiejszą obecność na tym cmentarzu. Zostańcie państwo z nami. Rozmawiamy z kolejną osobą, która odnalazła szczątki swojej rodziny. Pan Bukowski Krzysztof, syn porucznika AK Edmunda Bukowskiego, pseudonim Edmund. Jakie były chwile te, które, w których pan się dowiedział, że odnaleziono pańskiego ojca?
Było to bardzo, bardzo wzruszające i takie moment wielkiej satysfakcji, ponieważ profesor Sfalgrzyk zadzwonił do mnie i poinformował mnie, no to było już 2 lata temu przeszło, że szczątki taty zostały odnalezione. Tak jak tu już mówiła moja przedmówczyni, miało to miejsce na Łączce. Tata został jako pierwszy zidentyfikowany. No i moją satysfakcję, radość mąci fakt, że już blisko 2 lata ci, co najwcześniej mieli to szczęście, czekają na obiecany i z pewnością należny pochówek pod nazwiskiem. Na razie te trumny spoczywają w chłodni na cmentarzu komunalnym. No i z tego, co już tutaj zostało powiedziane, nie wiadomo, kiedy nastąpi ten pochówek, a z pewnością należałoby to zrobić, choćby dlatego, żeby uniknąć kompromitacji. To uczczenie obiecali przedstawiciele władz, łącznie z przedstawicielami najwyższymi, i wydaje mi się poza dyskusją, że sprawę trzeba tutaj dokończyć. Gdy chodzi o cmentarz, na którym się teraz znajdujemy, a więc na Służewski, no ja jestem niemalże tubylcem, ponieważ wychowałem się na Sadybie. Wtedy klasztor służewiecki widać było z Sadyby, kiedy ja byłem kilkunastoletnim, kilkuletnim chłopcem. Teraz tego już nie widać, ale ja tutaj się kręciłem w okolicy, także i do księży na jabłka przychodziłem po cichutku, co muszę teraz przyznać. Natomiast no tak zwana wieś gminna niosła, że tu coś się działo, jakieś pochówki były. Wszyscy zapytani oficjalnie zawsze cierpieli na niechęć do mówienia albo na amnezję. Świętej pamięci moja mama, Irena Bukowska, także odsiedziała swoje. Z wyrokiem 15 lat wyszła w 1956 roku i starała się jakoś dotrzeć do tego miejsca pochówku. Trzeba powiedzieć przedtem, że zawiadomienie o rozstrzelaniu taty zachowało się tylko i wyłącznie w dokumentach. Tam jest protokół egzekucji. Natomiast poza wyrokiem rodzina niczego się nie dowiedziała. I babcia, i dziadkowie z obu stron pukali do władz, starali się o to dowiedzieć. Ja pamiętam, no byłem kilkunastoletnim chłopakiem, kiedy zostaliśmy zawiadomieni z Urzędu Stanu Cywilnego. Cywilnego, podkreślam. Tata był żołnierzem, z którego wynika, że tata umarł. Podano datę zgodną z datą egzekucji, natomiast umarł. No i taka była ta informacja. Oczywiście bez miejsca pochówku, i na tym się praktycznie biorąc wszystkie informacje skończyły. Mama starała się po wyjściu z więzienia dowiedzieć czegośkolwiek. No to szło bardzo ciężko ze względów, o których tutaj mówiłem. Z lat wczesnych 80. pochodzi jej już takie dosyć silne usiłowanie. Z panią Małgorzatą Szejner wędrowały tutaj po cmentarzu i po okolicach. Były też u księdza na plebanii. To zostało opisane w książce pani Małgorzaty Szejner Śród żywych trupów. Ostatnio w periodyku pod tytułem Nike, to jest periodyk środowiska Fordonianek, piękny artykuł pani profesor Otwinowskiej, gdzie też wspomina te usiłowania mamy. No one nie doprowadziły do sukcesu. Nic zresztą dziwnego, skoro teraz trzeba aż takich wysiłków, żeby to wszystko jakoś tam wyświetlić. Przypominam, to były lata 80., 90., mama zmarła w 97. roku i nie doczekała się tego momentu. Cóż nam pozostało, ponieważ wyglądało na to, że 2 najbardziej prawdopodobne miejsca pochówku taty to są albo tutaj, albo na Łączce. Przychodziliśmy w oba miejsca, zapalając te znicze. Do 2012 roku nie wiedzieliśmy, w którym miejscu powinniśmy to ostatecznie robić. Urządziliśmy grób symboliczny w rodzinnym grobie na Powązkach i tak to do tego 2012 roku było.
Panie Krzysztofie, takie pytanie. Jakie pan ma myśli, jeśli pan słyszy, że za komuny było jednak lepiej? Myślę, ktoś może mieć lata 70. na myśli, ale ten okres, czy wy rozdzielacie jakoś ten okres? Czy za komuny mogło być lepiej dla was, którzy nie mogliście odnaleźć szczątków swoich rodziców?
Znaczy, biorąc pod uwagę cały kontekst polityczny, żeby się długo nie rozwodzić, powiem, że ci ludzie nie wiedzą, co mówią, a jeśli wiedzą, to było im rzeczywiście lepiej, no ale stanowią oni tę drugą część społeczeństwa, której tutaj specjalnie nie muszę palcem wskazywać. Wydaje mi się, że nawiązując do tego sposobu rozliczenia tej sprawy, warto by jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Już proponowałem swego czasu na spotkaniu w Sejmie, żeby zażądać powołania pełnomocników, przynajmniej wojewody warszawskiego, który miałby szerokie pełnomocnictwa, może pełnomocnika rządu, który by to był w stanie załatwić, a nie tylko uprzejmie prosić i apelować. A poza tym apeluję do wszystkich słuchaczy. Zbliża się kampania wyborcza i do samorządów, za chwilę do Sejmu. Pytajcie Państwo na spotkaniach. Wiele osób mówi, że nie ma na kogo głosować czy coś takiego. Może przynajmniej tego wyboru dokonać, pytając kandydatów poszczególnych partii czy innych ugrupowań, co oni w tej sprawie wiedzą, co by zamierzali zrobić i te obietnice potem egzekwować. Jeśli ktoś odpowiednio się na ten temat wypowie, to pozwoli się zorientować, czy są szanse, czy nie ma tych szans i odpowiednio do tego tę kartkę wyborczą z takim czy innym skreśleniem rzucić. Wydaje mi się, że jest to bardzo istotne. A jeśli chodzi o samo poszukiwania tutaj, mnie się udało bodaj w drugim dniu prac tutaj jeszcze zdążyć przed aresztowaniem tych trumien i porozmawiać z profesorem Szwagrzykiem, który z wielką satysfakcją wskazywał te już zidentyfikowane pola. My stoimy na granicy tego pola i profesor był pełen nadziei. No, okazało się za dwa dni, że nadzieje prysły. Ja jestem w kontakcie z osobą, która znała grabarza, który tutaj był wzywany do tych cichych pochówków i długi czas była zobowiązana tajemnicą przez rodziców, żeby o tym nie mówić. Ale to są fakty i to być może jest kawałek tej wieści gminnej, która niosła, że to tutaj coś się złego działo.
Dziękuję, mówił pan Krzysztof Bukowski. Proszę państwa, można by tak powiedzieć, to było bardzo dawno, to już się tak nie liczy. Kto o tym pamięta? Okazuje się, że żyją ludzie, którzy tutaj stracili swoich najbliższych. Ksiądz Józef Majksen, że trudno oddzielić jakąś grubą kreską czasy po II wojnie światowej od czasów od dzisiejszego dnia. Widać, że jakąś dziwną zmowę milczenia. Można by powiedzieć, że bezpośrednia partia, która wtedy rządziła, dzisiaj nie rządzi. A to jacy ludzie teraz są w Polsce, którzy mają ten ster władzy i śmią wstrzymywać się tego typu pracy, tłumacząc to w różny sposób.
Kiedy powstało pojęcie grubej kreski, zaprosiliśmy pana premiera Tadeusza Mazowieckiego na spotkanie Towarzystwa Naukowego imienia Stanisława ze Skalbmierza i przybył i słuchałem uważnie wypowiedzi, więc premiera, autora tego i muszę powiedzieć, że to, co obserwuję po 90 roku, po dzień dzisiejszy, nie ma się nijak do tego, co powiedział Mazowiecki o tym, jak rozumiał to wprowadzenie tej grubej kreski. A sam ja tego pojęcia nie rozumiem. Ja nie wiem, co to jest gruba kreska w życiu narodu. Czy jest, że ten sam człowiek żyje, więzień, ten, który cierpiał dla Polski, teraz ten sam człowiek ogląda to świństwo, które się tutaj dzieje.
Proszę się przedstawić.
Sikorski Wacław, moje imię. Jest, panie redaktorze, taka sytuacja, że ja, będąc młodym człowiekiem, miałem 22 lata, jak mnie aresztował Główny Zarząd Informacji. Siedziałem krótko na Chałubińskiego ulicy Łukoczki i po paru dniach zostałem przekazany w łapy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Koszykowej. I tu siedziałem nie z byle kim, tylko z polskim wielkim patriotą, generałem Szarym Hedą Antonim. Żeśmy siedzieli we dwóch. Ja krótko będę mówił, bo wiem, że czas ucieka. Po krótkim czasie zostałem przeniesiony na Rakowiecką, na ten słynny pawilon 10. Na tym pawilonie przeszedłem bardzo ciężkie śledztwo. Byłem torturowany bez przerwy. Pisane były protokoły, które ja w końcu podpisywałem, nie wiedząc, co podpisuję, bo nie było sensu, bo ja i tak musiałem podpisać. Przychodził taki oficer, którego nazwiska nie chcę wymienić, który sobie dzisiaj żyje, mieszka na ulicy Chodeckiej, świetnie mu się powodzi. To jeden z najgorszych katów więzienia mokotowskiego. Była jego sprawa. On został teraz skazany niedawno. Dostał wyrok, zresztą to również przyczynił się do tego i dzisiaj trzeba to podziękować panu Tadeuszowi Płużańskiemu. Był na każdej sprawie i zresztą dzisiaj dużo wiemy dzięki książkom pana Płużańskiego właśnie. Jemu się za to należy podziękować. Na tym Mokotowie przeszedłem bardzo ciężkie śledztwo. No, już nie mówię o torturach, bo mam ucho uszkodzone nawet. Do dzisiaj to ucho noszę słuchawki, w tej chwili je nie włożyłem, bo zapomniałem. Odbyła się sprawa tak zwana kiblowa na pawilonie 10, na tym pawilonie i zostałem skazany na karę śmierci. Na karę śmierci i proszę Państwa, pod karą śmierci siedziałem razem z wielkimi polskimi patriotami. Już wymieniam nazwiska. Z Hieronimem Dekutowskim Zaporą razem. Z Arkadiuszem Wasilewskim od Zapory. Z Edmundem Tudrujem od Zapory. Siłą Nowickim z Mecenasem. On też z Zaporą był związany. Nie. Z Ryszardem Widelskim, Adamem Gajtkiem i tych, których wymieniłem za wyjątkiem Siły Nowickiego. Właśnie szczątki ich zostały, ich pięciu zostały szczątki odnalezione na Powązkach. Ja nawet profesorowi Szagrzykowi powiedziałem, że jeżeli znajdą któregoś z nich, jednego, to ci reszcie muszą tu być, bo oni byli rozstrzelani, zamordowani na Mokotowie w tym samym dniu. I zabierali ich z celi jednego za drugim. Odbywało się w ten sposób, że taki oddział otwierał drzwi i od celi, a cele były takie przepełnione, że myśmy się w celi znaleźć nie mogli. Cela, która była przewidziana na 25 osób, nas siedziało ponad 100. Myśmy się nie mogli w celi znaleźć. Otwierał takie drzwi i wyczytał nazwisko, wyczytywał na przykład Hieronim Dekutowski zabierać swoje rzeczy. To się odbywało między godziną 18 a 19 i myśmy wiedzieli. I oni wiedzieli, że to jest koniec ich życia. Żegnaliśmy się z nimi. Ja przepraszam, bo ja się rozpłaczę. Żegnaliśmy się z nimi. Bardzo żeśmy to przeżywali, bo myśmy się żyli po prostu z nimi. I po kolei byli zabierani Zapora, Tudruj, Wasilewski. Co parę minut, tam 5-6 minut może. I myśmy wiedzieli, że to jest koniec. A żeśmy się orientowali, że będą rozstrzeliwać na Mokotowie, bośmy przez okno widzieli, jak taki konik, bo wtedy to konik, bo później podążał samochodem, wjeżdżał z taką małą platformą i na tej platformie były skrzynki. To wiedzieliśmy, bo to zamiast strumień skrzynki. To myśmy myśleli, że tych ludzi chowają w tych skrzynkach. Okazuje się, że nie. Że oni przywozili i wysypywali ich po prostu jak śmiecie do dołu. I proszę Państwa, i była taka historia, że siedział z nami w celi, ze mną razem, zakonnik, brat Baltazar, który się nazywał Andrzej Cekusz. I on się ze mną zaprzyjaźnił bardzo, bo ja byłem młody. On mnie się zawsze pytał, Waciu, ty się boisz śmierci? Oczywiście, że się bałem, bo byłem młody. Mówię, boję się. To on mi powiedział, słuchaj, ja się chcę zgłosić do władz, żeby zamienili nam wyroki. On miał 10 lat wyrok, za win siedział, wyrok. No to myśmy mu radzili, że nie, nawet Hieronim Dekutowski mówi mu, braciszku, bo to wiedzieli, wszyscy, co mieli karę śmierci, to wiedzieli. Mówili, braciszku, nie wolno tego robić, bo jakby się zgłosicie, to komuniści was obu stracą. I jeden i drugi, wy oba przestajecie żyć. A on mówi, ja się nikogo nie posłucham, tylko Wacia. Jak Waciu mnie powie, że proszę bardzo, natychmiast się zgłaszam. Oczywiście ja mu odmawiałem mu, on tego nie robił. Ale był taki dzień, to było w kwietniu, 29 kwietnia 1949 roku, bo byłem aresztowany w lipcu 1948 i miałem cały czas śledztwo. I byłem wywołany i w ciągu dnia. Tośmy się w celi orientowali, że jak w ciągu dnia, no to znaczy rzeczy nie kazali zabierać. To znaczy, że nie na rozstrzelania, mam karę śmierci. To gdzieś do kancelarii coś. No i rzeczywiście wprowadzili mnie do kancelarii. Dali mi do podpisania taki dokument, że prezydent Bierut skorzystał z prawa łaski i zamienia karę śmierci na więzienie dożywotnie. I oczywiście Sąd Najwyższy, bo myśmy nawet Siła Nowicki mi pisał, bo ja byłem młody, wiecie, ja nie wiedziałem, jak napisać to odwołanie do Sądu Najwyższego od wyroku. To Siła Nowicki mi pisał, bo on prawnikiem był razem. I odbyło się w ten sposób, że dali mnie to, ja to podpisałem. Jak ja wróciłem do celi, to w celi się od razu zorientowali, że coś jest, bo w ciągu dnia, w południe. No mówią, Waciu, na pewno zamieniony wyrok. No tak, ułaskawiony przez Bieruta, Sąd Najwyższy zatwierdził karę śmierci. Ułaskawiony na dożywocie. No to był zwyczaj taki, że składali życzenia. Wszyscy, w kolejka się ustawiła i życzenia składają. A brat Baltazar do mnie doszedł, on był taki niższy ode mnie, troszkę ułomny, ściągnął mnie za głowę do dołu, zaczął mnie całować i mówi, Waciu, jednak Bóg mnie wysłuchał. Ten zakonnik. I proszę Państwa, siedziałem długo, miałem cały czas dożywocie, cały czas mnie wyroku nie zamieniali, bo ja miałem najgorszy artykuł, tak zwane szpiegostwo. Siedziała moja cała rodzina, babcia, mama, ojciec, ciotka, wujek. Wszyscy siedzieli z mojej rodziny. I jest taka historia, że wyszedłem z więzienia w 56 roku. Proszę sobie wyobrazić, w dniu urodzin wróciłem do domu. 9 lutego. Ja się urodziłem 9 lutego. Ja nawet zapomniałem. Ja jak wróciłem do domu, to mama się ucieszyła i mówi tak, czy ty wiesz, że dzisiaj jest dzień twoich urodzin? Ja zapomniałem. Bo przyjechałem pociągiem. Mnie odprowadził taki wartownik na dworzec we Wronkach, bo z Wronek wychodziłem, mając dożywocie. Nie wiedziałem, co się stało.
Czyli w pana przypadku sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Proszę jeszcze raz się przedstawić.
Sikorski Wacław.
Dziękuję. Proszę Państwa, jak widać, czasy były wtedy naprawdę niełatwe, ale zbyt wielu z nas chyba chce o tym zapomnieć. Ale czy można? Przecież są ludzie, którzy żyją, ludzie, którzy czują. Zostańcie Państwo z nami. W tej zbiorowej amnezji ktoś jednak nam musi chyba pomagać, bo tak samo z siebie widać by się nie dało, przecież żyją ludzie. Pan Grzegorz Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK-u. Panie Januszu, kto powoduje to, że ludzie nie mogą mówić o tym, o czym po prostu mówić pragną? Chcą to wręcz wykrzyczeć, a tu jakaś dziwna zbiorowe milczenie.
Przypomnijmy, to jest rok 2014. 2014 rok i powiedzmy sobie, że władza i instytucje publiczne, które nie szanują pamięci o bohaterach, tak bestialsko zamordowanych, taka władza nie ma sumienia i taka władza nie powinna być naszą władzą. Ja myślę, że ta władza się boi nie tylko żywych, boi się pani Beaty, boi się pana Tadeusza, boi się pana Krzysztofa, boi się księdza Maja, ale ta władza się boi nawet tych kości. Ona się boi tych kości wydobywanych z tego podziemnego miasta, o którym tutaj słyszeliśmy, kilku tysięcy być może zamordowanych w ten sposób. To wszystko pokazuje, że taka władza powinna jak najszybciej odejść. To ci ludzie, którzy tutaj stają w obronie tej pamięci historycznej, to oni powinni być dzisiaj odznaczani orderami przez prezydentów, przez premierów. To oni powinni być pokazywani jako wzorce do naśladowania, a nie kreowani na wrogów publicznych. Jeśli takie instytucje jak IPN, jak prokuratura nie wycofają się natychmiast z tak hańbiących działań, z tak błędnych, szkodliwych działań, no wydaje się, że przyjdzie taki czas, kiedy ci ludzie staną przed osądem historii, staną przed osądem Pana Boga i trzeba będzie zdać relację z tego, jakim się było Polakiem, jakim się było patriotą. Także mnie się wydaje, że to jest wielka sprawa i doczekamy takich czasów, kiedy będą moim zdaniem pieniądze na to, żeby wybudować tutaj nie ze zbiórek publicznych, tylko z naszych środków państwa polskiego, wybudować tu jakieś mauzoleum, no jakiś poważny, godny grób dla tych podziemnych Polaków, tego podziemnego miasta, które jest pod naszymi stopami.
Poważny, nie taki jak ten krzyż, który stoi tam w rogu tego cmentarza, jeszcze w dodatku za drzewem. No ale dobrze, że ktoś go postawił, niech on tam trwa. Pan Cezary Krzysztopa, panie Cezary, pan tutaj, pan również stara się upamiętniać to, co miało tutaj miejsce i to, co się również wokół tego miejsca dzieje?
No, upamiętniać to może za dużo powiedziane, moje możliwości są ograniczone. Mamy tylko taki portal blogpublika.com z kolegami, na którym piszemy o różnych rzeczach, również o tych. A to, co wydaje mi się tutaj przy okazji tego miejsca i tego czasu najważniejsze, to fakt tego, że obchodziliśmy niedawno 25-lecie odzyskania niepodległości, odzyskania wolności. Ja chciałem zapytać, jaka ta wolność jest, jeżeli po 25 latach od 89 roku ciągle komuś przeszkadza to, że chciałoby się upamiętnić i przypomnieć o tych, którzy o tą wolność kilkadziesiąt lat temu walczyli i którzy nie są historią, o której mamy prawo zapomnieć. Jaka to jest wolność, kiedy jeżeli instytucje państwa nie tylko nie pomagają przywracać tej pamięci, ale wręcz temu przeszkadzają, aresztują te trumienki, zakazują dalszych działań. Jaka to jest wolność? I przyczyny tego stanu rzeczy upatruję jakby dwojakiego rodzaju. Takie krótkookresowe, to takie, o których mówiła Beata Sławińska, czyli zbliżające się wybory, a władza, która trzyma pieczę również nad takimi instytucjami jak IPN, ale też pan wojewoda i tak dalej, są jakoś tam tymi wyborami zainteresowani, a nie są zainteresowani drażnieniem wyborców postkomunistycznych, którzy powstanie, które miało miejsce narodowo-wyzwoleńcze, które niestety przegrało, miało miejsce po II wojnie światowej, postrzegają w dalszym ciągu oczyma tych, którzy zabijali polskich patriotów. I tutaj jeszcze wymieniłbym taką drugą grupę tych przyczyn, to jest grupa przyczyn takich długookresowych, czyli to mniej więcej to, co napisała w książce Resortowe dzieci Dorota Kania i pan Jerzy Targalski i Michał Marosz. O tym, że tak naprawdę różne aspekty i różne sektory naszego życia społecznego, politycznego, publicznego są ciągle w rękach ludzi, którzy albo są bezpośrednio potomkami tych ludzi, którzy w latach 40. i 50. zabijali polskich patriotów, albo w jakiś sposób zostali do tego środowiska dokooptowani. I to, co się dzieje i to, co robi pan profesor Szwagrzyk, jest działaniem nie tylko wbrew ich interesowi politycznemu, ale również uderza ich w rodzinną pamięć, więc nie są tym zainteresowani.
A więc te resortowe dzieci, widać, mają jeszcze bardzo dużo do powiedzenia w Polsce rzekomo wolnej. Proszę państwa, zostańcie z nami, bo jeszcze chcemy wysłuchać tych, którzy tu nie mówili, a zgromadzili się, bo bardzo wiele różnych instytucji i osób tutaj przyjechałoby reprezentować innych. Przyjechały tutaj również osoby z grupy rekonstrukcyjnej. Proszę się przedstawić.
Andrzej Górski, grupa historyczna, Niepodległość się nazywamy. Członkowie naszej grupy brali udział jako wolontariusze w pracach tutaj na tym cmentarzu.
Tu, w tym cmentarzu?
Dokładnie tak. Ja osobiście zresztą też. Kolega tutaj obok stojący, również koleżanka na końcu też. Byliśmy, widzieliśmy, pomagaliśmy, pociliśmy się dla idei, tak? Dla idei właśnie odnalezienia tych ludzi, pokazania tego, czego dokonali, dlatego że jeżeli my tego nie zrobimy, nasze starania po prostu muszą być uwieńczone sukcesem i nie możemy odpuścić, bo ci ludzie, którzy to robili, wiedzą, jakie to przynosi efekty. I wiele młodych osób, które było z naszej grupy, nawet 11-letnie, 12-letnie dziewczynki, które również brały w tym udział, po prostu takie wrażenie, jakie to na nich wywarło, ja byłem po prostu zaskoczony. Przeżywały to bardzo mocno, chciały tu wrócić jeszcze i jeszcze i cały czas nas pytają, kiedy ponownie. My nie możemy poprzestać. My musimy walczyć o to i my musimy dokończyć to nasze dzieło, bo jeżeli nie my, to kto? Jeżeli nie te dzieci, które teraz przejmują po nas tą schedę, to tak naprawdę za kilka lat, czy następne pokolenie tak naprawdę nie będzie wiedziało, o co chodzi, kto to są żołnierze wyklęci, kto to jest bohater i to będzie nasz problem.
Dziękuję. Przejdę do kolejnych osób, które tutaj przyjechały. Przypomnijmy państwu, dziś aresztowana pamięć. Chcemy mówić o tych, których nie chce się wydobyć na światło dzienne. Kolejna grupa osób. Kogo reprezentujecie?
Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych. My jesteśmy młodzieżą z terenu Warszawy. Istniemy właśnie po to, żeby te młode pokolenie nie zapomniało o pamięci żołnierzy wyklętych, ponieważ trzeba sobie zadać takie podstawowe pytanie, jeśli nazistów i Polaków z nimi współpracujących uważa się za Volksdeutschów? Dlaczego nie są zrównani cały czas w polskiej historii wszyscy ci, którzy pomagali komunistom? To jest ekwiwalent Volksdeutschów. W naszym pokoleniu chcemy uświadamiać właśnie naszym rówieśnikom, że to, o co walczymy, jest to pamięć z ludźmi, którzy walczyli z pewnego rodzaju Volksdeutschami, tylko ze wschodniej strony. To byli zdrajcy narodu polskiego i my jednoznacznie o tym chcemy mówić, że wszystkie siły komunistyczne, które walczyły z żołnierzami wyklętymi, to byli po prostu tacy sami zdrajcy narodu polskiego jak NSDAP i hitlerowcy. I to jest jeden z podstawowych celów, żeby w naszym dzisiejszym pokoleniu na terenie Warszawy, bo my działamy głównie na terenie Warszawy, cały czas ten przekaz nie zamierał, był jak najgłośniejszy. Różne środki promujące, wideoklipy, murale, staramy się ożywiać również różne środowiska młodzieżowe, skupiać je, jednoczyć, żeby było nas jak najwięcej, żeby ta cały czas pamięć była kontynuowana również w przyszłych latach.
Proszę się jeszcze raz przedstawić.
Grzegorz Krawczyński, Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Proszę Państwa, jak widać, również warszawiacy, również ludzie młodzi, ludzie wykształceni potrafią dbać o pamięć naszych bohaterów. Czy my wszyscy będziemy chcieli również o nią dbać? Czy idąc do urny, wrzucając kartkę wyborczą, czy będziemy pamiętać o tych, którzy spoczywają kilka metrów pod ziemią? Zostańcie Państwo z nami. Proszę Państwa, Rajd Katyński. Myślę, że bardzo wielu ludziom jest znana ta inicjatywa. Proszę się przedstawić.
Waliś Piotr.
Panie Piotrze, jeździcie po całej Polsce i po całej Polsce II Rzeczpospolitej również. Tak. Przywracacie pamięć Polakom, przywracacie pamięć o tych, którzy zginęli za Polskę. Czy spodziewałby się Pan tego, że dojdzie tutaj do czegoś takiego, do czego doszło, że w ogóle przez tak długi okres czasu nie można było tych szczątków odnaleźć? Jak się już odnalazło, no to jakaś dziwna zmowa milczenia.
Znaczy, jeżdżąc po Polsce, niestety można się tego spodziewać. Chciałem powiedzieć, że bazując tylko na tym roku, dla porównania, piękny przegląd, zaczęliśmy od Kale Stutthof, to jest obóz koncentracyjny i jak można uczcić pamięć ofiar. Potem byliśmy Bobawa Augustowska, kompletnie inaczej. Jest pomnik, było nawet zorganizowane niedawno spotkanie na Zamku Królewskim, na którym był między innymi przedstawiciel prezydenta, pan profesor Nałęcz, z półtorej godziny wytrzymał 40 minut i wyszedł. Nie wiem czemu. Byliśmy na Białorusi, widzieliśmy groby majora Ponurego, widzieliśmy groby żołnierzy, którzy zginęli i czczoną pamięć lokalnej społeczności, chyba w warunkach o wiele bardziej skomplikowanych niż w Polsce. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, stoimy na wyłożonym kamieniami betonowym placu i to jest skandal. O takich ludziach, na przykład jak Góra Dolina, w tym roku też był rajd zorganizowany, którzy przeprowadzili z rejonu Grodzieńszczyzny 1200 obywateli przez tereny okupowane przez Niemcy, bez wiedzy nawet lokalnych mieszkańców, powinno być no niemalże głośno, filmy powinny być robione. I teraz spotkaliśmy.
Dziękuję. Musimy niestety kończyć. Proszę Państwa, chcieliśmy przywrócić pamięć tym, którzy zostali pomordowani. Chcemy czcić ich pamięć. Chcą tę pamięć czcić również ludzie, którzy stracili tutaj i którzy żyją, swoich ojców, również braci, po prostu członków najbliższej rodziny z Warszawy, z cmentarza Służewieckiego przy ulicy Wałbrzyskiej. Żegna się z Państwem Adam Ślusarski.